Kulturalni o ogrodach, odcinek 8. Naturalnie o ogrodach, Jacek Naliwajek, Katarzyna Bellingham. Dzisiaj gość specjalny, Karol Podyma, dzień dobry.
Dzień dobry.
Łąki kwietne i dziś o łąkach kwietnych mówić będziemy. Karol jest specjalistą. Od razu powiem Państwu, że zachwycam się projektami łąk kwietnych, dlatego że coraz więcej ich w naszych przede wszystkim miastach, co jest bardzo istotne, że powoli myślimy o tym, że trawniki to już nie jest to, co w miastach bardzo byśmy chcieli, chociaż przyzwyczajenie jest ogromne, wiesz Karolu, i bardzo trudno jest powiedzieć mieszkańcom, to dzisiaj będziemy mniej kosić, albo rzadziej będziemy kosić, bo wszystkim się wydaje, jak coś rośnie trawa za wysoko, albo jakieś kwiaty, to już zielsko chwasty i miasto nie pielęgnuje tego, nie dba o nas i jest wielki kłopot. Ale o tej modzie na łąki kwietne dzisiaj koniecznie musimy porozmawiać. Jak ona jest duża w całej Polsce?
Znaczy skala jest coraz większa, ja widzę bardzo duży wzrost każdym rokiem, no to naprawdę rośnie lawinowo. Taki często podaję przykład, że 5 lat temu jak chodziłem po zarządach zieleni różnych miast albo do ludzi odpowiedzialnych za zieleń, to pukano się w głowę i zastanawiano się, co to w ogóle jest.
Co ten gościu wymyśla?
Tak, chwasty w mieście, no to nie przejdzie, mieszkańcy nas...
Ale jest takie skojarzenie, nie? Chwasty w mieście.
Tak, no ale to właśnie chodzi o to, żeby pokazywać, że tak naprawdę te łąki nie są chwastowiskami, tylko to są miejsca, gdzie jest bioróżnorodność, mogą być estetyczne i są estetyczne, jeżeli się dobrze je prowadzi. Poza tym właśnie ściągają owady zapylające.
Okej, to spróbujmy takie małe podsumowanie zrobić, takie nazwijmy to zbioróżnorodności. Czym się różni pod tym względem zwykły trawnik, o który dbamy, który wertykulujemy, kosimy raz na tydzień, pryskamy różnymi rodzajami preparatami na chwasty dwuliścienne, od łąki kwietnej?
No trzeba zacząć od tego, że tak naprawdę trawnik nie jest naturalnym tworem w naszym kraju. Tak naprawdę większość Polski to były tereny leśne, które potem człowiek użytkując przekształcił właśnie w łąki kwietne tak naprawdę, bo nikt na wsi nie miał czasu, żeby kosić co tydzień swoją łąkę, żeby wyglądała jak trawnik. Moda na trawniki przyszła tak naprawdę z Wielkiej Brytanii, z Anglii. Tam zaczęto po prostu panować nad tą przyrodą. To był taki synonim tego, że tak, no to jest miejsce, które
jesteśmy jest mocarstwem. Tak. Jesteśmy mocarstwem, potrafimy ujarzmić nie tylko inne narody, inne kontynenty, ale także naturę jesteśmy w stanie ujarzmić. Prawda?
Tak, tylko że klimat Wielkiej Brytanii, Wysp Brytyjskich jest zupełnie inny niż Polski. To jest klimat morski, tam jest więcej wilgoci i stworzyć trawnik angielski w Polsce, no to jest naprawdę duży nakład pracy, pieniędzy, środków chemicznych, no to wszystko potem się odkłada w naszych organizmach. Są badania, które potwierdzają to, że środki chemiczne i nawozy, które używamy na trawnikach, potem ich pozostałości można odnaleźć w organizmach naszych kotach, psach, dzieciach i nas samych.
Które się bawią na tej trawie.
Które się bawią.
Powiedziałeś o tej modzie, która przyszła z Wielkiej Brytanii. Bardzo często jest tak, jeżeli budujemy dom i zakładamy ogród, to w pierwszej kolejności zakładamy trawnik. Ja tak samo zrobiłem. Też założyłem trawnik na większej przestrzeni mojego ogrodu i okazał się trawnik być najbardziej pracochłonnym elementem w ogrodzie. To znaczy takim, który trzeba właśnie wiosną zwertykulować, latem też by się przydało drugi raz przejechać maszyną. No kosić trzeba co tydzień, na początku to jest fajna zabawa, potem coraz bardziej męcząca, a to nawozy trzeba rozsiać, a to nagle wyłażą jakieś osty, babki i inne rośliny, więc trzeba zaraz pryskać, no bo przecież na tak wielkim trawniku nie będziemy wydłubywać, bo na to nie mamy czasu, bo już na nic nie ma czasu wówczas w takim ogrodzie, jak jest trawnik, i powoli zmniejszam ten trawnik, powoli zastępuję go rabatami bylinowymi. On staje się coraz mniejszy. Jeszcze mam, więc myślę też, w jakim stopniu mogę zastąpić go łąką kwietną i o tym zaraz będziemy rozmawiać, ale jeśli mówisz o modzie, która idzie z Wielkiej Brytanii, to ja czytałem artykuły w Gardeners World, które mówią, jak bardzo zmniejszyła się powierzchnia trawników w Wielkiej Brytanii. Nawet ci Brytyjczycy odchodzą od trawników, tak, bo wiedzą, że to jest sztuczne. To to jest wbrew naturze, to nie jest już gdzieś modne.
To jest ciekawe, bo moda na trawniki przyszła z Wielkiej Brytanii, moda na łąki kwietne również stamtąd przyszła.
O, widzisz.
Niestety historia wygląda tak, że po II wojnie światowej 98% łąk naturalnych w Wielkiej Brytanii zostało przekształcone pod pola uprawne. I tak naprawdę oni bardzo potrzebują tej bioróżnorodności, potrzebują tych owadów, które są na tych łąkach, które tam mieszkają, żeby też wspierać uprawy, które są, no w ogóle intensywne rolnictwo jest zagrożeniem dla nas.
Jest zabójcze dla nas po prostu.
Jest zabójcze dla nas, więc trzeba wprowadzać tą bioróżnorodność, chociażby jakieś pasy kwietne, to też zaczynamy promować, zaczynamy rozmawiać z rolnikami. Sadownicy już stosują takie rzeczy, w różnych projektach takich uczestniczymy, ale właśnie wracając do tego, moda na łąki kwietne
bo mówisz o pasach, ale nawet niekoszone rowy jakieś, czy przydroża, niekoniecznie trzeba je pryskać, niekoniecznie trzeba je wykaszać. One mogą rosnąć, tak? Trawniki w mieście też mogą rosnąć. No nie muszą być to strzyżone trawniki.
Mnie przeraża to, jak wiele marnuje się zasobów na koszenie właśnie trawników. Nie dość, że tak, to jest to hałas, są to spaliny, są to bezsensownie wydawane pieniądze, chociażby koszenie autostrad od jednego płotu do drugiego.
Tak.
Przecież można by było tak naprawdę wykosić, nie wiem, 2-3 metry, bo tłumaczy się, że
tego
to bezpieczeństwo.
Tego najbliżej, prawda?
Tak, tłumaczy się, że to bezpieczeństwo, że może coś z tej trawy wyskoczyć. Tak naprawdę kośmy 2 metry, a nie kośmy 10 czy coś takiego, bo to jest w ogóle bezsensowne. Poza tym często umowy są tak konstruowane z firmami, które wykonują te koszenia, że tak często koszą coś, co w ogóle nawet nie urosło, no, bo mają zlecenie
bo jest
na ilość.
Bo jest susza,
mają zlecenie po prostu na ilość koszenia.
W Gdańsku coraz więcej będzie łąk kwietnych, bo między innymi złapałem Karola po pierwsze na targach Freetime Festival, po drugie, gdy konsultował i obsiewał niektóre tereny w Gdańsku. Tych terenów w Gdańsku ile będzie? Wiesz, masz wiedzę? Ile będziesz musiał tutaj pracy wykonać, albo ile będziesz musiał konsultować łąk kwietnych?
Znaczy, ja wspierałem projekt zarządu dróg, który właśnie rozpoczął taki pilotażowy projekt założenia łąk kwietnych w paru miejscach. Na ulicy Hawla, na Bastionach w Gdańsku.
I moje ulubione miejsce przy Teatrze Szekspirowskim, to wkrótce tam też będzie łąka kwietna. Już trzeci raz rozmawiam z Karolem, wspominam o tym Teatrze Szekspirowskim, bo to jest przy samym murze obronnym Gdańska, więc bardzo ciekawe miejsce. Karolu, jeszcze jedno bardzo ważne moim zdaniem miejsce, to jest teren wokół naszego stadionu. Też będzie takim założeniem, gdzie przez lata obserwowaliśmy trawę. Ja biegam wokół stadionu dosyć często i z jednej strony tej południowej to była taka żółta trawa w tym roku, wypalona po prostu słońcem, szara niemalże już była taka susza. Z drugiej strony jeszcze jako tako się trzymała, bo od północnej strony teraz została wymieniona ta murawa.
Tak, znaczy to był projekt, który zrealizowała Fundacja Łąka, z którą byłem do niedawna związany, którą tworzyłem ze swoim bratem. I tam po prostu zdjęto wierzchnią warstwę darni, tej trawy, o której tutaj właśnie mówicie, i zastąpiono ją matami rozchodnikowymi z dodatkiem właśnie gatunków kwitnących. No i to przez cały praktycznie sezon wygląda ciekawie.
I tak, będziemy teraz sprawdzać,
to jest projekt pilotażowy i myślę, że to będzie dobra praktyka dla innych chociażby stadionów
prawda,
w Polsce.
To prawda.
Bo to jest duży problem.
Szanowni Państwo, nie tylko trawnik warto mieć i nie tylko trawnik może nam służyć. To teraz powiedzmy o zakładaniu łąki kwietnej. Czy jeżeli przestanę kosić swój trawnik, to będę miał łąkę kwietną?
To zależy od tego, jak ten trawnik był prowadzony przez poprzednie lata.
Opowiedziałem już.
No tak, jeżeli były nawożone, to prawdopodobnie no nie jesteśmy, znaczy zwykły ogrodnik, taki przydomowy ogrodnik nie stosuje zazwyczaj, znaczy czasami się wydaje, że im więcej, tym lepiej. Więc może być taka sytuacja, że ten trawnik jest przenawożony. Więc to stymuluje i premiuje trawy, które są...
Przerastają masą zieloną, czyli dużo azotu potrzebują.
Tak, dużo azotu, one są chętnie ten azot po prostu pobierają i przekształcają w zieloną masę. Rosną szybciej od tych gatunków, na których nam zależy, tych kwiatów, więc mogą po prostu stanowić konkurencję. Też jest istotne, czy ten trawnik był po prostu takim trawnikiem angielskim, gdzie żadnych roślin dwuliściennych, czyli kwiatów już nie ma, więc można wesprzeć, można wesprzeć taki trawnik, jeżeli on właśnie nie jest bardzo przenowożony, podsiewem, gatunkami kwiatów i zobaczyć, co się będzie działo.
Może się zwertykulować. Jesienią mówisz, tak? Najczęściej.
Jeżeli chcemy, żeby to były gatunki wieloletnie, no to ja jestem zwolennikiem w ogóle zakładania wieloletnich łąk na jesieni. Przed sezonem zimowym, tak w okolicy września, wtedy one mają czas, żeby właśnie te rośliny, te nasiona mają czas, żeby skiełkować, skorzystają z tych opadów jesiennych i wtedy zawiązują sobie rozety i spokojnie do wiosny już...
Czyli nie trzeba zrywać drarni całkowicie, przekopywać ogrodu. Wystarczy zwertykulować, czyli mocno ponacinać darń, tak, robiąc miejsce na zagłębienie się nasion. Wysiać mieszankę, nie wiem, zwałować, podlać i czekać, aż będzie łąka kwietna w przyszłym roku.
Znaczy oczywiście najlepsze efekty daje usunięcie tej trawy i zglebogryzowanie takiego trawnika, ale to jest duża operacja. Jeżeli nie jesteśmy na to gotowi, spróbujmy w taki sposób właśnie, wysiewając nasiona. Możemy nawet, nie wiem, można kupić nasiona, bądź zebrać je samemu.
Zaraz do chwili do tego dojdziemy.
Więc jest dużo różnych rzeczy. Oczywiście najbardziej efektywne jest założenie od podstaw, czyli przerobienie tej gleby i obsianie jej po prostu roślinami. No trawa zawsze może być konkurencją. Zazwyczaj w mieszankach traw, które stosujemy, głównie przeważa jakaś rzecica trwała, która jest dosyć intensywnie rosnącym gatunkiem, no i po prostu stanowi konkurencję dla kwiatów. Więc jeżeli chcemy najlepiej jako domieszkę do nasion stosować gatunki wolniej rosnące traw, takie jak kostrzewy bądź wiechlinę, i wtedy jest możemy się spodziewać wtedy sukcesu.
Właśnie, co, jakie nasiona wysiewać? Kupić jakąś gotową mieszankę? Bo są takie mieszanki, łąka kwietna, nie wiem, jakieś firmy, widziałem na półce. Kupić czy nie? Czy samemu spróbować robić? Albo kupić i jeszcze ją czymś doprawić?
To wygląda w ten sposób, że często wchodzimy sobie do marketu jakiegoś ogrodniczego, patrzymy łąka kwietna. No i taka łąka kwietna za 10 kilo kosztuje na przykład 50 zł. Tylko że wtedy trzeba spojrzeć na skład gatunkowy, bo zazwyczaj jest to 97% traw i 3% kwiatów. I również są to gatunki jednoroczne, to rzeczywiście może w pierwszym roku wyglądać dość fajnie, ale w kolejnych latach już po prostu zostaje nam tylko trawnik. Więc powinno być co najmniej 20% kwiatów w takiej mieszance, no i żeby to były gatunki traw, które rzeczywiście są gatunkami, które wolniej rosną, nie będą stanowiły konkurencji wielkiej dla tych kwiatów.
A skład takiej mieszanki, którą byś polecał?
Skład, no najlepiej spróbować z czystymi nasionami. Trawy i tak same sobie przywędrują. Właściwie łąka kwietna to jest zbiorowisko traw i kwiatów, więc jak proponuję klientom mieszanki z trawami, jakieś 35%, 20% traw, żeby po prostu to zbiorowisko było od początku już
trawy
zasiedlone.
I co jeszcze? Jakie kwiaty? Mów.
Ja operuję na około 500 gatunkach różnych kwiatów, no ale tak mówię, flagowym i pojawiającym się praktycznie wszędzie gatunkiem jest złocień właściwy, czyli dobrze znana wszystkim margaretka. Tak, jak to mówią czasami, taka duża stokrotka. No, ale to
prawda,
nie jest
przerośnięta stokrotka.
Nie wiem, no szałwia łąkowa, świerzbnica polna, komonica zwyczajna. No gatunków jest mnóstwo. Też
konkol.
Znaczy mak, konkol to są oczywiście gatunki jednoroczne, które można stosować jako dodatek do mieszanek wieloletnich, żeby już efekt był w pierwszym roku. I tylko też trzeba pamiętać z makiem, bo nam się wydaje, że wysiejemy sobie mak i on wyrośnie. To jest dosyć kapryśna taka roślina.
To prawda.
Nie lubi kwaśnej gleby, poza tym woli wysiew jesienny, co czasami się wydaje komuś dziwne, no jak to na jesieni. Ale on to jest cykl życiowy mak, smaku jest związany po prostu...
Znaczy, te nasiona wymagają stratyfikacji, czyli przejścia przez okres takich spoczynku w chłodnym, zimnym, mroźnym często pomieszczeniu, albo w glebie.
Mak już właśnie zaczyna kiełkować na jesieni, wytwarza tą rozetę liściową i potem
zimuje.
Zimuje, tak, zimuje. Konkol też właśnie bardzo, bardzo fajnie się sprawdza w siewie jesiennym. No ale to są takie rzeczy, które po prostu już tam zaobserwowałem, wiedziałem. Najlepsza jest obserwacja tych roślin. I bardzo mało jest literatury na ten temat.
Ale chcesz powiedzieć, że nie ma takiego przepisu jednego na łąkę kwietną? Znaczy nie ma takiej jednego uniwersalnego składu na łąkę kwietną, że trzeba pójść za płot, zobaczyć najbliższy nieużytek, jakie tam są rośliny i z nich korzystać?
No niekoniecznie, to też zależy jak taki nieużytek wygląda. Często nieużytek wygląda w ten sposób, że rośnie tam tylko nawłoć kanadyjska. Więc...
No tak, gatunek bardzo, bardzo w tej chwili...
Problematyczny.
Problematyczny, wymknął się z ogrodu i w tej chwili zarasta nasze łąki.
Również z Wielkiej Brytanii pszczelarze, botanicy ściągnęli i potem...
Piękny pyłek daje jesienią, dlatego jest bardzo pożyteczny dla pszczół, ale niestety inwazyjny jest i agresywny wobec naszej rodzimej flory.
Tutaj prasa, jeżeli chodzi o nawłoć, no są pszczelarze, ma swoich zwolenników wśród pszczelarzy i ma też również przeciwników. Ponieważ pszczoły zbierają długo ten pyłek, zamiast szykować się do zimy. Poza tym, to już trzeba by było ze pszczelarzami porozmawiać na ten temat. Ja tutaj nie jestem...
To przy innej okazji.
Tak.
To ja ciebie pytam właśnie o to uniwersalny skład mieszanki na łąkę kwietną.
No, samo to, co powiedziałem, że operujemy na około 500 gatunkach, no to świadczy o tym, że nie ma taka...
Mnie to przeraża właśnie.
Nie ma uniwersalnego. Gleby są bardzo różne. Samo to, że mamy wiele klas różnych gleb, no i tak naprawdę każda klasa...
Inna jest na ciężkie, inna jest na lekkie?
Inne na ciężkie, inne na bardziej przepuszczalne gleby, inne na jakieś miejskie, czyli takie przekształcone. Tutaj trzeba troszeczkę bardziej z tymi roślinami pionierskimi, takimi jak cykoria na przykład podróżnik, która...
U mnie rośnie bardzo dużo cykorii podróżnika wokół.
Tak, to jest świetny gatunek właśnie do obsiewania miast. Wiesiołek dwuletni. Też bardzo pożyteczny, chociażby dla motyli nocnych.
Dziurawca jest u mnie też bardzo duży.
Dziurawiec też. Znaczy te gatunki, które wymieniłem, bardzo lubią razem sobie funkcjonować. I spokojnie można właśnie taką mieszankę na suche tereny, którą mamy w ofercie, ona właśnie te gatunki zawiera.
Jak pielęgnować łąkę kwietną? Jak się pielęgnuje łąkę kwietną? Rozumiem, że się jej nie nawozi przede wszystkim.
Nie nawozimy, no bo będziemy premiować trawy. Nawożąc będziemy premiować trawy. Trzeba ją po prostu w odpowiednim momencie kosić i kosić w taki umiejętny sposób. Znaczy nie jest to nic trudnego, po prostu trzeba nie kosić jej za nisko, żeby nie niszczyć rozet liściowych i pozwolić kwiatom...
Nie za nisko, czyli co, 7-10 centymetrów?
Tak, to jest taka przyjęta zasada. No
czyli bardzo wysoko, jak myślimy o kosiarkach, mamy kosiarkę, to najwyższy poziom, tak?
Tak, no właśnie. I to jest problem, że właściwie sprzęt, który mamy w ogrodach, nie za bardzo jest odpowiedni do koszenia, do koszenia łąki.
Za nisko kosi.
Jesteśmy przyzwyczajeni do mulczowania, żeby tego nie zbierać, a tak naprawdę łąkę trzeba skosić najlepiej kosą zwykłą albo kosiarką listwową, zostawić siano na tej łące, żeby pozwolić się wysiać kwiatom, które zawiązały nasiona. No trzeba jakby taki cykl powtórzyć, jak to się robi na łąkach kośnych.
Jak kiedyś się robiło, czy kosiło się kosą jakąś łąkę, po czym to siano musiało wyschnąć i dopiero wówczas się grabiło, zbierała, przy okazji się rozsiewały nasiona.
Dokładnie to jest to, co robiono kiedyś i tak trzeba je pielęgnować. No i kosimy 2-3 razy w roku.
Ale co znaczy 2-3 razy? To jest, nie wiem, lipiec, wrzesień, czy nie wiem, maj, lipiec, w jakich miesiącach?
Pierwsze koszenie powinno się odbyć właściwie do lipca, ale najważniejsze jest obserwować tą łąkę i patrz troszeczkę, jakby się jej przyjrzeć. To nie ma takiego przepisu, że 15 czerwca albo 17 czerwca kosimy wszystkie łąki. To zależy od pogody, zależy jak ona funkcjonuje, czy jest ta łąka, czy te gatunki, które chcemy, wytworzyły nasiona. Możemy skosić ją wcześniej, jeżeli nie chcemy jakichś gatunków, żeby się już wysiewały, bo jest ich na przykład za dużo. Więc trzeba obserwować, trzeba z tą łąką się zaprzyjaźnić tak naprawdę i można też testować różne rozwiązania. Nie wiem, mamy łąkę 100 metrów, to skośmy ją w trzech różnych terminach, podzielmy ją na trzy części i zobaczmy,
tak,
co się będzie z nią działo.
Ogrodnictwo jest przygodą, wielką przygodą, wielkim eksperymentem. Zgadzam
dokładnie
się z
tobą. A łąki to jest w ogóle taki eksperyment. Ja myślę, że do końca swojego życia nie będę wiedział do końca, jak to wszystko funkcjonuje. To jest tyle różnych czynników. Czasami się wydaje, że no kurczę, no wszystko zostało zrobione dobrze, wszystko jest tak, jak powinno być. Tak samo robiliśmy przy poprzednich realizacjach, a wychodzi, że coś nie zagrało i na przykład się nie udało. Nie,
a dla
nie
kogo padało. Są łąki kwietne, powiedz?
Dla wszystkich.
Znaczy wszędzie mogę założyć łąkę kwietną, wszędzie gdzie chcę?
Wszędzie, możesz założyć nawet łąkę kwietną sobie w doniczce na balkonie. Każda łąka jest ważna, każda łąka ma swoją funkcję. Im więcej łąk w różnych miejscach, tym będzie lepiej dla nas wszystkich, dla owadów, które mają bardzo ciężkie teraz życie, a bez owadów po prostu no, nasza cywilizacja nie przetrwa. I trzeba je wspierać właśnie nie kosząc trawników, nie kosząc poboczy, tworząc korytarze ekologiczne dla owadów. To są takie rzeczy, których my nie zauważamy, ale proszę zwrócić uwagę, jak się jedzie obecnie samochodem, autostradą. Szyba jest o wiele czystsza niż kiedyś. Więcej się używało płynów. Teraz możesz przejechać trasę z Gdańska do Warszawy i nie używając wycieraczek. 5 lat temu, 10, nie było takiej możliwości. Więc to już jest rzecz, o której się mówi i mówią naukowcy. To jest po prostu syndrom czystej szyby. I to jest taka rzecz, którą może każdy sam po prostu zaobserwować. Więc jak mamy tylko możliwość, siejmy te chwasty, tak to można nazwać. Siejmy, dajmy im rosnąć, bo to jest nasza przyszłość. Po prostu.
Ale też już może troszeczkę odchodząc od tych stricte tematu łąk kwietnych, pozwalajmy takim chwastom od czasu do czasu wyrosnąć na bylinie. Ja pozwoliłem pokrzywie wyrosnąć i zrobił się piękny krzak, który w pewnym momencie oblazły gąsienice motyli i miały jedzenie, no bo pokrzywy to jest podstawowy pokarm wielu owadów, wielu motyli, tak, że żerują. I można taką pokrzywę, która wygląda ozdobnie. W tej chwili pięknie wygląda pokrzywa wybijająca z ziemi, takie młode, soczyste pędy. Za chwilę będzie wysoka, będzie kwita, nie poparzy. Zostawmy jakieś innego rodzaju chwasty, które są w ogrodzie, a które są potem pożyteczne dla wielu właśnie owadów, jak mówisz, płazów, gadów, dla nawet małych ssaków. To są bardzo pożyteczne tereny.
No pokrzywa jest rewelacyjną rośliną. Roślinę wskaźnikową właśnie żyznych gleb, tak. Więc jak jest na takiej glebie nie za bardzo założymy łąkę kwietną, bo ta pokrzywa będzie rosła.
Ale za dużo azotu jest.
Tak, za dużo azotu.
Bo, i to mówiliśmy w jednym z ostatnich odcinków z Katarzyną Bellingham, pokrzywa jest świetnym materiałem na gnojówkę, która dostarcza
tak,
azotu.
To powiedzieć, tak. Właśnie
specjalny odcinek poświęciliśmy, ale gnojówki, przypominamy zawsze, gnojówki za pokrzywy świetny nawóz azotowy.
Ja używam też u siebie właśnie gnojówki z pokrzywy. No tak jak właśnie wspominałeś, no to jest po prostu tak wspaniała roślina dla wielu gatunków motyli. No dajmy rosnąć tym pokrzywom, a poza tym młodą taką pokrzywę można sobie zjeść, to jest też świetne, jest świetna na sałatki, ma lekko taki właśnie kwaskowaty smak, no jest wiele zastosowań.
I młodziutka nie parzy.
I młodziutka nie parzy, można ją naprawdę...
Karol, gdzie można szukać informacji o łąkach kwietnych?
Można szukać w internecie u nas.
Łąki kwietne.
Łąkikwietne.pl. Właśnie teraz pracujemy nad nową stroną, będzie rewelacyjna. To jest coś przełomowego.
Karol Podyma, łąkikwietne.pl. Bardzo serdecznie zapraszamy Ciebie, Karol, do słuchania naszego podcastu Naturalnie o ogrodach. Można nas znaleźć na każdej aplikacji podcastowej, także na stronie internetowej, na Facebooku i na Instagramie nas szukajcie. Jacek Naliwajek, Katarzyna Bellingham, Naturalnie o ogrodach. Dziękuję Ci bardzo.
Dziękuję serdecznie.